Jest 15. Poniedziałek, 20 kwietnia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Bydgoscy policjanci wyjaśniają okoliczności rozbojów, do których doszło dziś przed południem. Przed 9:00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o próbie napadu na placówkę kredytową na ulicy Gdańskiej. Wszedł do niej zamaskowany mężczyzna i przedmiotem przypominającym broń próbował steroryzować obsługę. Jeden z przebywających w środku klientów wypchnął napastnika na ulicę. Do drugiego podobnego przestępstwa doszło po 10:00 na bydgoskim Szwederowie. Przebieg zdarzenia był podobny. Zamaskowany napastnik zastraszył kasjerki przedmiotem przypominającym broń. Po otrzymaniu gotówki sprawca uciekł. Policjanci przeprowadzili oględziny, ustalają i przesłuchują świadków. Kryminalni zbierają informacje, które pozwolą na wyjaśnienie obu zdarzeń. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada większą stabilność zatrudnienia. Ma się do tego przyczynić m.in. ograniczenie stosowania umów terminowych. Pierwsze czytanie rządowego projektu na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejmu.
Zgodnie z projektem maksymalny czas trwania umów terminowych wraz z 3-miesięcznym okresem próbnym nie może przekroczyć 3 lat. Minister Kosiniak-Kamysz.
Myślę, że bardzo dobra zmiana, która służy stabilności zatrudnienia na rynku pracy.
W obecnych przepisach jest luka, która pozwala na przeciąganie umów terminowych w nieskończoność. Teraz ma się to zmienić, zapowiada minister. Zmienią się też okresy wypowiedzeń. Będą takie same dla pracowników zatrudnionych na czas określony, jak i dla tych, którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony.
Do pół roku 2 tygodnie okresu wypowiedzenia. Od pół roku do 3 lat miesiąc, powyżej 3 lat 3 miesiące.
Obecnie okres wypowiedzenia umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia wynosi 2 tygodnie. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio.
Szok i niedowierzanie. Takie są reakcje pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu po informacji, że Polka zamordowana w Izraelu to Kaliszanka, córka dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 23-latka uczestniczyła w pielgrzymce leśników do Ziemi Świętej. To był wyjazd prywatny organizowany przez Biuro Podróży z Warszawy, mówi Rafał Śniegocki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
Wszyscy byliśmy w szoku, nie byliśmy w stanie uwierzyć. Gdzieś ta informacja ukazała się w mediach, no ale myśleliśmy, że nie dotyczy naszej tak naprawdę grupy osób tutaj z Wielkopolski, więc no dzisiaj też byliśmy w szoku, tak naprawdę została ta informacja potwierdzona. Trudno nam w to uwierzyć.
Z Wielkopolski do Izraela wyleciało ponad 40 osób. Pielgrzymi są już w drodze powrotnej. Rano wylądowali w Warszawie. Tragedia wydarzyła się w Nazarecie. 23-latka wyszła z hotelu i nie wróciła. Po 3 dniach jej ciało odnaleziono w krzakach obok miejscowej szkoły. W Jaworowie pod Lwowem rozpoczęły się amerykańsko-ukraińskie ćwiczenia. Potrwają ponad 24 tygodnie. W uroczystym rozpoczęciu ćwiczeń wziął udział Petro Poroszenko. Prezydent nie krył wdzięczności dla Waszyngtonu za przysłanie niemal 300 amerykańskich wojskowych ze 173 Brygady Powietrzno desantowej, która będzie szkolić Ukraińców. Szef państwa zaznaczył, że wojna na wschodzie to nie tylko wojna o niepodległość Ukrainy, ale też o wolność i demokrację w Europie i na świecie, o to, czy będzie przestrzegane prawo międzynarodowe, czy granice pozostaną nienaruszone. Petro Poroszenko poinformował też, że Ukraińców będą szkolić nie tylko Amerykanie, ale także m.in. Polacy, Brytyjczycy i Kanadyjczycy. Prawdopodobnie będą oni brali udział w ćwiczeniach na poligonie w Jaworowie w późniejszym terminie. Teraz to wszystko. Następne wiadomości o 15:00. O 16:00 rzecz jasna, a teraz o pogodzie, jaką dziś jeszcze będziemy mieli. Do końca dnia pogodnie, ale wietrznie. Temperatura maksymalna od 11 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, wieje z północy.
Serwis sportowy, Eryk Hełmieniak, witam Państwa. Polscy hokeiści, którzy wczoraj rozpoczęli Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A od porażki z Włochami 1-2, dziś wieczorem w Arenie Kraków zagrają drugi mecz w turnieju z Japonią. Mariusz Czerkawski, najlepszy polski hokeista ostatnich lat, podkreśla, że aby myśleć o dobrych rezultatach, nasi zawodnicy muszą zdecydowanie poprawić grę w przewadze.
Wtedy się często wygrywa, kiedy właśnie się strzela w tych special teams, czyli w tych mniejszych podgrupowych takich rozgrywkach, tak? Czyli 5-4, 4-3, a wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy na karze, bronimy tą karę. Także to są te małe detale, które często zaważają na wyniku.
Po raz ostatni polscy hokeiści grali z Japonią w Mistrzostwach Świata 10 lat temu. Wtedy wygrali 2-1, ale tym razem nie będą zdecydowanym faworytem. Japończycy zrobili ogromny postęp, uważa Czerkawski.
Japonia, kilkadziesiąt tysięcy zawodników grających w hokeja, ponad 120 lodowisk skrytych, miliony dolarów wydawane co roku na reprezentację.
W pierwszym meczu Japonia przegrała z Węgrami 2-4. Początek dzisiejszego spotkania Polska-Japonia o 20:00. Z krakowskiego turnieju do hokejowej elity awansują 2 zespoły, a do dywizji pierwszej B spadnie reprezentacja, która zajmie ostatnie miejsce. Młodzieżowy wicemistrz Polski z 2013 roku, 22-letni Artur Białek, będzie jedynym polskim tenisistą stołowym drużyny ZOO Leszcz Gwiazda Bydgoszcz w nowym sezonie. Zespół wzmocnią też Koreańczyk Kan Dong-hun, Węgier Adam Patantyus oraz jeszcze jeden Europejczyk. Piłkarze Krakowi mają nowego trenera. Został nim Jacek Zieliński, który zastąpił zwolnionego po sobotniej porażce z Pogonią Szczecin Roberta Podolińskiego. Nowy trener krakowskiej drużyny poprowadzi ją w piątkowym meczu z Zawiszą w Bydgoszczy. Kibice będą mogli bezpłatnie obejrzeć dwa spotkania finału Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet, które zostaną rozegrane w Bydgoszczy. Artego w najbliższy piątek i sobotę zmierzy się z Wisłą Kraków w hali Łuczniczka w trzecim i czwartym meczu rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw. Początek piątkowego pojedynku o 18.15, sobotni o 11.45. Klub po ustaleniach z władzami miasta postanowił zaprosić bydgoszczan na to historyczne wydarzenie, jakim jest walka o złoty medal. Zaproszenia można odbierać w siedzibie klubu w Artego Arenie przy ulicy Toruń 59, wejście od strony Brdy, codziennie od 9 do 15 lub bezpośrednio przed meczami.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Chcesz ogrodzić swój dom? Zależy Ci na tym, żeby ogrodzenie było trwałe i nowoczesne? My rozwiążemy ten problem za Ciebie. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe, siatki, bramy, furtki, automatyka – to nasza specjalność. Teraz posesyjne ogrodzenia palisadowe, sztachetowe firmy Consport. Wytwórnia wyrobów z drutu. Bydgoszcz Leśna 17. www.wwd.net.pl.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz firmy Agroland, Agrolmet, Agrosieć, Bogart, Korbanek, Rolmech, Maszpol, Rajtech, Dampol, Lawson, Interwax, Greguar, Besson zapraszają rolników na praktyczne szkolenie na temat możliwości wykorzystania ładowaczy czołowych i ładowarek teleskopowych w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się w Minikowie 29 kwietnia. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone pokazy i testy ładowarek różnych producentów. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami telefonów 52 386 72 25 609 380 913. Więcej na stronie internetowej KPODR.
Najlepsze oferty pracy, praktyk i staży. Ciekawe warsztaty i szkolenia na targach pracy i kariery Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zapraszamy 23 kwietnia od 10 do Auditorium Nowum UTP przy Kaliskiego 7. Honorowy patronat, prezydent miasta Bydgoszczy. Sponsorzy: Sensata, Agrolog, Belma Accessories Systems, Atos IT Services, pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz. Więcej na www.karierautp.edu.pl.
Nie zadzieraj nosa!
Czerwone gitary. Złoty koncert z okazji jubileuszu 50-lecia zespołu. 25 kwietnia, godzina 19. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Patroni medialni. Radio PIK, Ekspres Bydgoski. Bilety. Kasa Kina Adria, Salony Empik, Mediamarkt oraz biletyna.pl, kubybilecik.pl. Organizator: Impresariat Sułkowski.
Mówiłeś, że mamy nowo otwarty sklep Top Market Premium w Rypinie. Ale gdzie? W nowo otwartej Galerii Młyny w Rypinie? To bardzo dobrze, bo kupię wszystko, co potrzebuję. Jeszcze w rewelacyjnej cenie. Pepsi, Michałki, makaron i łososia. Dziękuję za wiadomość i idę po zakupy do nowego Top Marketu Premium.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Magda Brzezińska. Dzień dobry. Umorzenie warunkowe postępowania i ugoda. Wyrok w sprawie anestezjolog, która jako lekarz pogotowia stwierdziła zgon żyjącej jeszcze pacjentki. Poza tym podsumowanie dotychczasowej rywalizacji między Wisłą, Kraków, a Artego Bydgoszcz. Żyjącą kobietę uznała za zmarłą. Sąd nie miał wątpliwości, że była lekarka pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy popełniła błąd w sztuce lekarskiej, ale sprawę warunkowo umorzył, bo strony zgodziły się na zawarcie ugody. Anestezjolog Bożena BN ma zapłacić synowi 84-latki 12 tysięcy złotych. Kobieta ma też wpłacić 2 tysiące na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd obciążył lekarkę kosztami procesu. Wyrok nie jest prawomocny.
Do tragicznej pomyłki doszło w maju 2013 roku. Wówczas ekipa bydgoskiego pogotowia została wezwana do Żołędowa. Tam lekarka stwierdziła zgon żyjącej pacjentki. Pomyłkę odkrył policjant, który przyjechał na miejsce. Jeszcze tego samego dnia 84-latka trafiła do szpitala. Zmarła po kilku tygodniach w jednym z zakładów opiekuńczo-leczniczych. Anestezjolog Bożena BN została oskarżona o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Procesu karnego jednak nie będzie.
Sąd po rozpoznaniu w sprawie Bożeny orzeka. Postępowanie karne wobec niej warunkowo umarza na okres próby wynoszący jeden rok.
Sędzia Łukasz Bem wyjaśniał, że nie ma wątpliwości, że anestezjolog popełniła błąd w sztuce lekarskiej, ale mogły mieć na to wpływ także pewne okoliczności.
Przyjazd tych ratowników, wejście księdza, spostrzeżenie tej pokrzywdzonej, która leżała bez oznak życia, jak się wydawało na pierwszy rzut oka. Ksiądz się zaraz pomodlił, więc tak jak gdyby cała ta sytuacja wyglądała, jakby ta pani już po prostu nie żyła. Tymczasem ta pani żyła. Niemniej jednak, co wynika z zeznań szeregu świadków, lekarzy przesłuchanych w tej sprawie na etapie postępowania przygotowawczego, do tego udaru musiało dojść co najmniej kilka, a najprawdopodobniej kilkanaście godzin wcześniej, zanim w ogóle ktokolwiek dowiedział się o tym, że tej pani stała się taka krzywda. W związku z powyższym nawet ten błąd oskarżonej nie przyczynił się w znaczącym stopniu do tego przykrego efektu końcowego, który miał miejsce, a więc tutaj ta wina musiała być odpowiednio miarkowana.
Sędzia wyjaśniał też, że warunkowo umorzył postępowanie ze względu na ugodę, którą zawarły strony.
Pan po mediacji zgodził się na takie rozstrzygnięcie, a pana zgoda była konieczna do tego, żeby w ogóle warunkowo umorzyć postępowanie karne, dlatego, że ten czyn zagrożony był karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności, no a w takiej sytuacji konieczna jest zgoda pokrzywdzonego bądź osoby reprezentującej zmarłego pokrzywdzonego. Tak było w tym wypadku. Pan się na to zgodził pod pewnymi warunkami i te warunki mamy opisane w akcie ugody. I pani musi się z tych zobowiązań wywiązać, czyli z tego obowiązku zapłaty na rzecz pana 12 tysięcy złotych w podanym terminie 10 dni. Gdyby pani się z tego nie wywiązała, to pan może zgłosić do sądu o podjęcie tego postępowania i wymierzenie jednak pani kary. A zatem, jeżeli ureguluje pani tą należność wobec następcy zmarłej, jak również jeżeli zapłaci pani te 2 tysiące złotych na rzecz funduszu, no to za rok nastąpi definitywne umorzenie postępowania, czyli taka sytuacja, że no, jak gdyby nie będzie śladu po żadnym toczącym się postępowaniu, a przez najbliższy rok będzie to taka sytuacja zawieszona.
Z orzeczeniem sądu zgodził się prokurator Adam Lis z prokuratury Bydgoszcz Północ.
Tak, prokuratura szanuje stanowisko stron i sprawa dzisiaj się kończy wydaniem wyroku warunkowo umorzającego. Uznajemy to orzeczenie za słuszne, a strony mogą w dalszym ciągu dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej.
Syn zmarłej kobiety nie wyklucza takiej możliwości.
Tak, rozważam, no bo to już z ubezpieczycielem będę musiał, to już mecenas się zapoznaje z dokumentami, ze wszystkimi i, no i będzie jakiś tam powód cywilny wytoczony.
Dodajmy, że Bożena BN kilka miesięcy po zdarzeniu w Żołędowie odmówiła pomocy umierającej na raka staruszce, odsyłając ją do hospicjum. Kobieta zmarła kilka dni później w szpitalu. Jednak w tym przypadku prokuratura umorzyła postępowanie, bo w ocenie biegłych działania lekarki nie stworzyły stanu bezpośrednio zagrażającego życiu. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Walczące w wielkim finale Ekstraklasy Artego pokonało w pięknym stylu w pierwszym meczu w Krakowie faworyzowaną Wisłę 66-64. Przegrywając jeszcze minutę przed końcem różnicą 4 punktów. W drugim spotkaniu górą była Wisła, ale sprawa Mistrzostwa Polski koszykarek wciąż jest nierozstrzygnięta. Rywalizacja finałowa do 3 zwycięstw przenosi się teraz do Bydgoszczy.
Artego zaskoczyło faworyta w pierwszym meczu, walcząc o zwycięstwo do samego końca. W drugim, zgodnie z oczekiwaniem, zdecydowanie lepsza była Wisła, z którą podczas dwóch dni rywalizacji jesteśmy obecnie w stanie wygrać jeden mecz. Tak realnie sytuację ocenia trener Artego Tomasz Herkt.
Myślę, że nie ma tutaj dla nas żadnego znaczenia rozmiary porażki. Nie chcieliśmy ryzykować jakichś kontuzji. Zespół włożył maksimum sił w to spotkanie i oczywiście nie jest dla mnie komfortową sytuacją komentowanie meczu, który jest przegrany 40 punktami, ale w play-offie nie ma to większego znaczenia. Jest 1-1, teraz przenosimy się do Bydgoszczy i wygrywa zespół, który wygra 3 spotkania.
Pod wrażeniem gry bydgoskiego zespołu jest była kapitan Artego, dziś skrzydłowa Wisły Agnieszka Szot-Hejmej.
Artego zagrało fenomenalnie, widać, że dziewczyny były przygotowane, praktycznie z każdej pozycji trafiały, nawet z takich nieprawdopodobnych pozycji, natomiast my gdzieś tam nie mogliśmy się wstrzelić, nie mogliśmy wejść w nasze tempo, no i mecz się skończył, tak się skończył. Myślę, że te dziewczyny były bardziej nastawione agresywnie, widać było tą wolę walki, tą chęć zwycięstwa, natomiast myślę, że też dało się troszeczkę zmęczenie, bo jednak mają mniejszą rotację niż my. My z kolei zagrałyśmy na swoim poziomie, w swoim tempie, w swoim stylu. Punktowałyśmy i z daleka, i spod kosza.
Teraz kilka dni przygotowań w Bydgoszczy. Trzeci mecz w piątek w hali Łuczniczka. Będziemy grać ambitnie i starać się znów zaskoczyć rywala. Mówi o tym bydgoska zawodniczka Katarzyna Krężel.
Mam nadzieję, że my będziemy grały na naszym poziomie tak, żebyśmy były zadowolone i miały satysfakcję bez względu już na wynik. Wiadomo, że nadal Wisła jest faworytem, ale my planujemy walczyć i miejmy nadzieję o kolejną niespodziankę.
Kolejne mecze i kolejne emocje. Zapowiada związana sentymentalnie z Bydgoszczą, a kontraktem z Krakowem Agnieszka Szot-Hejmej.
Myślę, że to będzie bardzo fajne widowisko. Już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców o to, aby przyszli, dopingowali obydwie drużyny. Myślę, że Artego w tym sezonie zagrało fenomenalnie. Nikt się nie spodziewał, że wejdą do finału, więc są naprawdę niespodzianką sezonu. Na pewno dziewczyny będą walczyć, na pewno Tomasz Herbst coś przygotuje, bo znam go na tyle, że wiem, że na pewno coś będzie chciał przygotować i wiem, że dziewczyny na pewno się nie poddadzą, wyciągną wnioski, będą analizować te mecze i na pewno to nie będą łatwe mecze. Jednak mam nadzieję, że już wróciłyśmy na swój rytm, swój styl i że teraz ten ostatni tydzień się skoncentrujemy tylko i wyłącznie na tych dwóch meczach i uda nam się pomimo to wyjechać ze zwycięstwem dwoma.
Gramy do 3 zwycięstw, jest remis 1-1, ale to Wisła przyjedzie do Bydgoszczy jako faworyt, uważa trener Artego Tomasz Herkt.
Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że my gramy na mniejszej rotacji i stąd ubytek sił wynikający z tego sytuacji nie było sensu eksploatować zawodniczek i gonić je do bardziej intensywnego grania z uwagi na to, że groziło to jakąś kontuzją. Myślę, że po tym pierwszym wygranym spotkaniu będziemy mieli swoich wiernych kibiców na Łuczniczce i będziemy starać się walczyć dalej.
Dwa mecze wielkiego finału poza nami, na razie podział punktów. Trzecie spotkanie w piątek o 18:15 w hali Łuczniczka, a czwarte w sobotę o 11:45 albo w Łuczniczce, albo w Artego Arenie. Jedno jest pewne, bydgoskiej koszykówce kobiet pisana jest historia. Artego wciąż ma szansę na Mistrzostwo Polski. Bydgoszcz, Bartosz Kustra.
Tomasz Golob podczas sobotnich zawodów Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie pożegnał się z cyklem indywidualnych Mistrzostw Świata. Mimo kłopotów z prawidłowym przeprowadzeniem zawodów, publiczność podziękowała najlepszemu zawodnikowi świata z 2010 roku za 21 lat startów i wzruszeń. Z Tomaszem Golobem po warszawskim turnieju Grand Prix rozmawiał Adam Małecki.
Panie Tomku, jakby miał pan wybrać taką, wiem, że to trudne, jedną chwilę z tych wszystkich 20 lat.
Jest wiele chwil. Tutaj na stadionie są napisane te dni, daty, kiedy były zwycięstwa, kiedy to się wszystko działo.
Jak pan patrzy na każdą z tych dat, to wraca od razu?
Każda data ma swoje imię, swój wyraz i swoje szczęście. Ja myślę, że zacząłem 95. Wrocław. Wtedy było duże uderzenie i wiara w to, że można zostać mistrzem świata. I potem pokonywałem różne przeciwności sportowe, pozasportowe. A te daty, które są zwycięstwem w każdym danym roku w różnych miejscach, to świadczy o tym, że to było takie rozpędzanie się po to, by te wszystkie medale zdobyć i to złoto upragnione dla kraju.
Kibice to teraz zostają trochę jak takie środki, nie ma pan wyrzutów sumienia?
Kibice to rozumieją, nic nie trwa też wiecznie. Wszystko, co robiłem, robiłem dla kibiców. Marzenie moje zostało spełnione, ale też i marzenie kibiców wspólnie żeśmy je zrealizowali.
Czyli odpowiedział pan już na te propozycje BSI? Mam na myśli propozycję, żeby pan dalej kontynuował w Grand Prix.
No tak, no było pożegnanie, tak, natomiast są propozycje różnego rodzaju, będę na tym się zastanawiać, natomiast taka myśl poszła, że może na narodowym już po raz ostatni, tak, to może też i pojadę jeszcze niektóre Grand Prix po to, żeby na koniec sezonu odejść z tego Grand Prix, ale żeby pojechać, żeby się pobawić w innych krajach, miastach, no ale zostawmy to.
Komu pan dedykuje te wszystkie lata, te zwycięstwa?
Wszystkim tym, którzy mi pomagali, wszystkim tym, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wtedy, kiedy wierzyli w to, że mogę być mistrzem świata. Oczywiście rodzicom w pierwszej kolejności, ojcu, mamie, braciom, osobom, które dawały mi tlen i napędzały mnie w różnych klubach. Mam tu na myśli Tarnów, mam tu na myśli Gorzów, Toruń, teraz Grudziądz. Zacząłem całą historię swoją w Bydgoszczy, tak? Tym osobom dziękuję za to, jak i też sponsorom, też szpitalom, lekarzom i wszystkim bardzo za to dziękuję.
Panie Tomku, a wracając do tego wieczoru, co tam się działo w Parku Maszyn?
Ja naprawdę byłem się jako gość, więc nie zajmuję głosu. To było tak fajnie, ale nie do końca, więc... Ale jeździłem na motocyklach drżlowych na naszym narodowym stadionie.
Czego panu możemy życzyć na kolejne lata?
No, żebym jeszcze jakiś czas pojeździł, pobawił publiczność w polskich miastach i nie tylko. I wiele takich rzeczy, żeby się jeszcze działo w sporcie. Jeszcze mam 2-letni kontrakt w klubie. Będę wspierać młodzież, będę chciał być może jakiś team sportowy zbudować. Jeszcze wiele rzeczy chciałbym zrobić takich fajnych, sportowych.
Tomasz Golob jest człowiekiem spełnionym?
W momencie, kiedy zdobyłem złoty medal indywidualny, to spełnienie nastąpiło. Ja tylko dam taki przykład generała Polko, który jakby wtedy, kiedy byłem wicemistrzem świata w 2009 roku, odbierałem medal. Generał Polko powiedział: Tomku, jesteś srebrny, ale też i pierwszy przegrany. I to strasznie mi utkwiło i wtedy bym był niespełniony. Natomiast rok później mogłem otrzymać złoty medal. Ten sam generał jakby powiedział: a teraz jesteś zwycięzcą i od dzisiaj mówimy mistrz świata.
Tyle Tomasz Golob. Grand Prix na Stadionie Narodowym zapowiadane było jako wielkie święto żużla. Niestety zapamiętane zostanie jako jedna z największych kompromitacji w historii czarnego sportu. Prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski przeprosił kibiców zgromadzonych na Stadionie Narodowym. Turniej w Warszawie, wszyscy pamiętam, został przerwany po 3 seriach startów z powodu złego stanu toru. W imieniu zarządu Polskiego Związku Motorowego przepraszam kibiców zgromadzonych na Stadionie Narodowym podczas FIM Speedway Grand Prix of Poland, a także wszystkich sympatyków sportu żużlowego. Wydarzenia, które miały miejsce 18 kwietnia, nie wyniknęły z winy organizatora, którym był Polski Związek Motorowy, ani spółki PL 2012+, która jest operatorem Stadionu Narodowego. Zapewnił prezes PZMOT-u. Przypomniał, że prawa do organizacji do 2021 roku należą do angielskiej firmy Benfield Sport International. 52 345 50 90 345 50 60, pikmałparadio.pl, także SMS-y numer 70 906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Czekam na Państwa telefony, SMS-y i listy elektroniczne. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, ja odnośnie tutaj wypowiedzi tutaj pana Goloba, to jest z Bydgoszczy i wiem, ile lat pan Golob Tomek jeździł w Bydgoszczy i trochę mnie rozbawiło to, jak podsumował teraz dzisiaj tu w wywiadzie. Mówił, że dziękuję wszystkim klubom, Tarnowowi, Gorzowowi, no i tam między innymi tam gdzie zaczynał w Bydgoszczy, tak się wysłowił. To znaczy, że no nie za bardzo szanuje tutaj chyba, no ma podejście do Polonii dosyć wątpliwe.
Powiem tak, jeśli chodzi o...
Jest to lekko szokujące, bo nie zaczynał w Bydgoszczy jako junior, roku tam nie jeździł jako junior, tak? Tylko przejechał tam kilka sezonów, zdobył kilka medali. Bydgoszczy dużo zawdzięcza i Polonii najwięcej zawdzięcza z wszystkich klubów, a później to już się tak na siłą rozpędu, prawda, w kolejnych klubach lądował, tam gdzie mu po prostu oferowali dobre pieniądze. Natomiast Polonii przyjeździł najwięcej lat, z tego co wiem. Także, a podsumował to zupełnie, jak pan by otworzył ten wywiad, to powiedział, że no i tam gdzieś zaczynałem w Bydgoszczy. Nawet nie powiedział Polonii, tylko w Bydgoszczy. Także przykre jest to i teraz wylądował w Grudziądzu, tak? Zamiast Polonii. No widać, że Polonię omija szerokim łukiem w tej chwili. No pewnie ma swoje powody, ale no tak nie do końca to ładnie.
A czytał pan książkę może Tomasza Goloba?
Nie, wystarczy mi ten wywiad dzisiejszy, to już pokazuje po prostu.
To jest kwestia interpretacji, proszę mi wierzyć. Dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK/Małpa, Radio PIK.pl, także SMS-y. Numer 70 906, wystarczy pisać PIK, treść opinii, proszę również podać je swoje imię. Kolejny telefon, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja myślę, że po prostu tutaj grają rolę układy sponsorskie, które są zobowiązani zawodnicy. Mieliśmy tutaj przykłady, gdy się dwóch zawodników wyłamało po prostu z treningu. Widać oczywiście, o co chodzi.
Ja mam tylko prośbę, proszę nieco ściszyć radioodbiornik, nie będzie tych przedźwięków i słuchamy dalszej pana wypowiedzi.
A już przyciszyłem. I teraz mi się wydaje, że po prostu no to są układy krótkie. Pieniążki grają rolę i nic więcej. Jeżeli chodzi o zawodnictwo, to nie ma nic.
No tak, ale pieniądze pieniędzmi, natomiast Golob, to był jeden wielki blamasz tej imprezy i rzeczywiście...
Tak, ale pan Golob tu przegiął po prostu i jego cały układ po prostu, no to był taki, no poniżający to wszystko, że no po prostu się w pale nie mieści. No to takie rzeczy w ogóle nie powinno dojść, w ogóle absolutnie. Jeżeli jest sport powinien być przede wszystkim tak jak lekkoatletyka, jeżeli trzy rodzaje, no poza wszelkim podejrzeniem, to pieniądze odrzucajmy, to wszystko, sponsorów, to wszystko odrzucajmy. To jest to normalnie jak olimpiada. Ludzie czyści, a tutaj to widać, że to jest po prostu no, coś strasznego, nie?
Dziękuję za telefon, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK, Małpa, Radio PIK.pl, także SMS. Kolejny telefon, kolejna osoba. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Można w innym temacie?
Można.
A ten temat to jest właśnie wypowiedź z szefa FBI w Stanach Zjednoczonych odnośnie polskich obozów koncentracyjnych, tego wszystkiego. Uważam, że jestem jako Polak bardzo oburzony tym, dlatego że polskie społeczeństwo brało bardzo duży udział w tym całym zjednoczeniu Stanów Zjednoczonych. Można tak w skrócie nazwać.
Mówiąc w skrócie, szef FBI wykazał się niewiedzą. Były podjęte działania dyplomatyczne, dosyć stanowcze.
Ja panu powiem, to jeszcze mało. Polska powinna jednak wywrzeć większy nacisk na to, że takich rzeczy nie wolno, a tym bardziej, że polskie społeczeństwo, polskie wojsko przede wszystkim brało udział we wszystkich manewrach ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj, żeby przyjaciel o takich barwach jak Stany Zjednoczone i przedstawiciel wielkiego państwa wypowiadał się w ten sposób, to jest skandaliczne.
Ale tutaj mieliśmy wyjaśnienie, że to nie była wypowiedź i to nie jest stanowisko władz.
Polaków. I tutaj trzeba jednak wyciągnąć większe wnioski i większe konsekwencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Z ust ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie usłyszeliśmy, że podkreślenie, że nie była to wypowiedź, nie jest to stanowisko władz USA. Do rozmów telefonicznych powrócimy za kilkanaście minut. Pisać mogą państwo przez cały czas.
Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam. Nie trzeba mieszywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz.
Kampania społeczna. Wypełniasz PIT? Zastanawiasz się, komu, na co i w jaki sposób przekazać 1% swojego podatku? Szukasz organizacji pożytku publicznego, której chciałbyś pomóc? Na Pomorzu i Kujawach działa prawie 250 fundacji, stowarzyszeń i klubów, które ratują życie ciężko chorym. Pomagają niepełnosprawnym, ubogim i bezdomnym. Samotnym matkom, wspierają uzdolnione dzieci i młodzież, chronią dziedzictwo narodowe. Pomagają wykluczonym społecznie i zawodowo. Wspierają rozwój techniki i wdrażanie nowych technologii. Promują i organizują wolontariat. bazy.ngo.pl. Tu znajdziesz wykaz godnych zaufania organizacji, którym warto pomóc. Emeryci, którzy zwykle rozliczani są przez ZUS lub KRUS, wspierając 1% podatku, wpisują w samodzielnie, tym razem rozliczany PIT, numer KRS wybranej organizacji. To proste, a jak innym pomocne. Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części Toruń włącza się do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich. 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego w oczach parlamentarzystów PO. Bydgoskie eksplozeum znalazło się na europejskim szlaku dziedzictwa przemysłowego. Mają być bliżej obywateli i dla obywateli. Toruń włącza się do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich. Ministerialny projekt ma ujednolicić działania tych jednostek, pomóc w wypracowaniu dobrych praktyk oraz poprawić wizerunek straży. Pracę straży miejskiej będą oceniać urzędnicy kujawsko-pomorskiego wojewody, wyjaśnił wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński.
Którzy współpracują z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, oni przyjeżdżają na miejsce, oceniają sposób pracy, zbierają również dokumenty, dokonują wizji lokalnej sposobu patrolowania, sposobu umundurowania, sposobu kontaktu z obywatelem, czy realizuje kluczowe z punktu widzenia mieszkańców zadania, te, które dotyczą parkowania, przestrzegania przepisów dotyczących śmieci, przeprowadzania dzieci przez ulicę. Ja mówię o takich banalnych rzeczach, ale właśnie dlatego, że porządek publiczny to jest zadanie własne gminy i do tego te straże są powołane. Straż Miejska ma być też tym pośrednikiem między profesjonalnymi służbami państwa, takimi jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Każdy ten element jest oceniany. Proponowane są tam, gdzie są niedociągnięcia, nowe rozwiązania i po zakończeniu półrocznej oceny jest decyzja o tym, czy przyznaje się certyfikat, czy nie.
Czy to jest nam potrzebne?
Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
Każda inicjatywa, która pozwoli pokazać, że Toruńska Straż Miejska działa w sposób prawidłowy, dobry i poprawi, czy też powiedzmy przyczyni się do poprawy naszego wizerunku, jest dobra, więc także i tą inicjatywę bierzemy się z nią za bar i spokojnie możemy do tego przystąpić.
Były pojedyncze przypadki w pracy Straży Miejskiej, interwencje, że pracownicy zbyt agresywnie reagowali, albo śpiący strażnicy miejscy w samochodzie.
Tylko, że tu mówimy, można powiedzieć, o pełnym zachowaniu dyscypliny, czy ewentualnie prowadzeniu działań straży zgodnie z pełnymi założeniami, na przykład naszej misji razem z mieszkańcami. To jest osobna rzecz. Certyfikacja i standaryzacja, mówimy o pewnych standardach działania. To, że straż może mieć jakieś potknięcia, czyli 125 osób, które, z których jedna czy dwie zachowały się nie w sposób odpowiedni, to będziemy to eliminować, ale to moim zdaniem nie będzie miało wpływu na standaryzację. Faktycznie zadaniem naszym jest eliminowanie tych wszystkich przypadków, które mogą wpływać na nasz wizerunek. Toruńska Straż Miejska funkcjonuje w sposób moim zdaniem prawidłowy. Myślę, że o tym świadczą też zgłoszenia mieszkańców, bo wolą zaufać nam, jeśli chcą załatwić jakiś problem, więc tutaj żadnych obaw.
Ja mam nadzieję, że dzięki temu programowi szczególnie ci burmistrzowie, wojtowie i prezydenci, w których gminach trwa debata o zasadności istnienia straży gminnych, zorientują się, że to jest dla nich użyteczne narzędzie. Proszę pamiętać, że straże gminne to zadanie własne gminy. Z naszej strony to jest tylko podana ręka do tego, żeby w debacie publicznej dotyczącej konieczności istnienia lub nie straży gminnej znaleźć przeważający argument, jakim jest dobra praca strażników.
Trudno się zmienia, panie prezydencie, wizerunek, bo mieszkańcy pamiętają właśnie te mandaty, interwencje, które w inny sposób powinny być prowadzone.
Ale oczywiście mandaty też są fragmentem wskazywania na to, jak należy się zachowywać.
Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Jeżeli ktoś narusza normy porządku, ładu, bezpieczeństwa, to musi otrzymać mandat, bo inaczej po prostu nie zrozumie tego, że trzeba zmienić swoją postawę. Natomiast no, trzeba zachować właściwą równowagę między tymi zadaniami, które wynikają z potrzeb mieszkańców, chociażby sprawy porządku w mieście, ładu, a trochę na bok trzeba odsunąć to, czym mogą zająć się inne służby, na przykład policja, czy w przypadku ruchu samochodowego, inspekcja transportu drogowego.
W związku z tym fotoradar zniknął, tak? Radni zdecydowali.
To decyzja bardzo dobra i potrzebna, ponieważ fotoradary są w kompetencjach Policji Państwowej, Inspekcji Transportu Drogowego. Toruński Radar Straży Miejskiej wypełnił swoje zadania. Na wielu ulicach jeżdżą kierowcy ostrożniej, spokojniej, ale zadań innych dla Straży Miejskiej jest tak dużo, że naprawdę będą mieli pracy tak jak do tej pory na 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaręba.
Audyt Toruńskiej Straży rozpocznie się w lipcu. Decyzja o przyznaniu certyfikatu zostanie podjęta na początku przyszłego roku. Pierwsze w kraju certyfikacje uzyskały straże z Gdańska i Starogardu Gdańskiego. Kryteriów nie spełniła Gdynia. W Kujawsko-Pomorskiem prócz Torunia o certyfikat chcą starać się Włocławek, Bydgoszcz, Solec Kujawski, a także Nakło nad Notecią. Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Szymański podsumował 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego. Spotkanie z dziennikarzami zorganizowano w Grudziąckim Biurze Parlamentarnym PO. Podczas konferencji Tomasz Szymański mówił o sukcesach obecnego prezydenta i jego związkach z Grudziądzem.
Prezydent Komorowski, począwszy od 2010 roku, w Grudziądzu był 3 razy. 2 razy jako prezydent, raz jako marszałek Sejmu w kampanii prezydenckiej. I tak naprawdę z prezydentem Komorowskim i z jego kancelarią prezydenta jesteśmy w stałym kontakcie. Nie dalej niż w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, na zaproszenie pana prezydenta spotkaliśmy się z ministrem w kancelarii prezydenta, ministrem Olgierdem Dziekońskim. Omawialiśmy sytuację grudziąckiego szpitala i w ogóle szpitalnej opieki zdrowotnej w Polsce, mając na uwadze przykład grudziąckiego szpitala, kwestie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ, beneficjentów. Na podstawie tego spotkania prezydent chce przygotować swój projekt ustawy. Także można powiedzieć, że jesteśmy tak jakby pierwowzorem do tego, co w tej polityce zdrowotnej może się zadziać. Aktywność pana prezydenta w Grudziądzu też wynika z tego, że jednak jest on ściśle związany z Grudziądzem, przecież jego mama jest grudziądzanką. Nieraz to wspomina i powiedzmy przypomina o tym ciągle, jak tylko kogoś z Grudziądza widzi. Pozdrawia zawsze Grudziądzan, jest zżyty z tym miastem i tak naprawdę jego zaangażowanie w tak zwaną Wiślaną Trasę Rowerową też nie bez przypadku otwarcie tego ponadgranicznego projektu miało miejsce również w Grudziądzu. Żyjemy akurat w takiej sytuacji geopolitycznej, że za naszą wschodnią granicą mamy tak naprawdę stan podwyższonej gotowości, stan wojenny, a nawet regularne działania militarne. Dlatego tutaj priorytetem jest bezpieczeństwo. Niepodważalnym argumentem jest podwyższenie do 2% produktu krajowego brutto środków na modernizację polskiej armii. Bagatela to jest 10,8 miliarda dolarów. Ogromne pieniądze, nakłady, które mogą też w perspektywie trafić do Grudziądza. Przecież system obrony przeciwrakietowej Wisła, który tak naprawdę dzięki również staraniom prezydenta Komorowskiego, czy to na szczycie NATO w Newport, Chicago czy Lizbonie było omawiane, te pieniądze mogą w jakimś sensie trafić do WZU, ponieważ grudziąckie WZU to obrona przeciwrakietowa. Rodzina, oczywiście system ulg podatkowych, karta dużej rodziny, 20% ulgi podatkowej na każde trzecie i kolejne dziecko, 4-krotnie więcej żłobków od roku 2010, tańsze przedszkola, gospodarka, stawianie na innowacyjność gospodarki, tworzenie dodatkowej 150% ulgi dla przedsiębiorców, którzy zajmują się innowacyjnością.
Czy wy jeszcze coś jako posłowie z Grudziądza Platformy Obywatelskiej planujecie do końca kampanii? Czy jeszcze będą jakieś spotkania, konferencje? Czy może prezydent tu przyjedzie?
Ja przypomnę, że w 2010 roku prezydent Komorowski uzyskał w Grudziądzu wynik 68,5%. Co było najwyższym wynikiem w Kujawsko-Pomorskim i jednym z najwyższych w kraju. Także jestem przekonany o tym, że prezydent Komorowski ma tutaj w Grudziądzu wśród naszych mieszkańców dobre notowania. Wizyta może będzie miała miejsce, nie wiemy. Natomiast oczywiście wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu będą zaangażowani jeszcze.
Tyle jeśli chodzi o konferencję Tomasza Szymańskiego. Podobne spotkania, konferencje poparcia dla Bronisława Komorowskiego organizowane dziś w całej Polsce. Bydgoskie eksplozeum znalazło się na europejskim szlaku dziedzictwa przemysłowego. Mówiono o tym na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, a mówił o tym m.in. Michał Woźniak, dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
Eksplozeum w końcu lutego zostało wpisane na listę tak zwanych punktów kotwicznych. Jest to wyselekcjonowana grupa najważniejszych obiektów dziedzictwa przemysłowego, jednocześnie takich, które spełniają odpowiednie wymogi, normy dotyczące udostępniania. Są obiektami turystycznymi lub muzealnymi, bądź też turystyczno-muzealnymi, a zatem nie tylko ważne dla dziedzictwa, ale także i posiadające ten charakter publiczny, dostępny, z odpowiednim programem. Eksplozeum jako szósty obiekt w Polsce znalazł się na tej liście, a więc jest to sama pierwsza liga europejska, Premiership, tak? Gramy w Lidze Mistrzów. To się bardzo dobrze składa jednocześnie czasowo z uruchomieniem bydgoskiego szlaku dziedzictwa TH2O, który w samej nazwie skoncentrowany jest na problematyce wody, ale nie wszystkie oczywiście obiekty bydgoskie wpisane do TH2O bezpośrednio z wodą mają coś do czynienia. Oczywiście pośrednio tak, ponieważ bez wody, jak Państwo być może wiedzą, jeśli znają nasz obiekt i znają ekspozycję, bez dostępu do dużych zasobów wodnych funkcjonowanie takiej fabryki chemicznej jak DAG byłoby niemożliwe.
Adam Hajduga, jestem wiceprzewodniczącym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Eksplozeum stało się kolejnym punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. ERIH to oczywiście Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. Największe stowarzyszenie i największa sieć zrzeszająca obiekty dziedzictwa przemysłowego w całej Europie. Zabytki techniki mogą być atrakcyjne dla turystów. Mogą być miejsca, które możemy zwiedzać i to w sposób szalenie interesujący. Upowszechnianie, popularyzacja, przekazywanie wiedzy, promowanie i nadawanie tym obiektom nowych funkcji. Eksplozeum ma to szczęście, że ta funkcja została dla niego znaleziona, natomiast jest wiele obiektów, które popadają w zapomnienie czy też po prostu w dewastację. Sieć ERIH ma trzy poziomy. Pierwszy poziom to są tak zwane punkty kotwiczne. To są te obiekty, które spełniają najbardziej wyśrubowane kryteria jakościowe. Czyli one mają z jednej strony bardzo dobrą ekspozycję merytoryczną, są autentyczne, są unikatowe w swojej skali, ale z drugiej strony mają tą ofertę związaną z obsługą ruchu turystycznego, czyli mają, mówiąc krótko, infrastrukturę. Punkty kotwiczne to po pierwsze. Po drugie, szlaki regionalne, to jest, nazwijmy to, poziom niżej w tej strukturze, i europejskie szlaki tematyczne, to jest trzeci z elementów. We wszystkich tych trzech elementach mamy różnego rodzaju obiekty poprzemysłowe wykorzystywane dla potrzeb turystyki. Eksplozeum jest jedną z takich europejskich pereł techniki wśród wszystkich punktów kotwicznych, których w ERIH-u mamy na dzisiaj 77 w 12 krajach. Na dzisiaj 6 punktów kotwicznych w całej Polsce. Jedno już znamy, jesteśmy tu w środku. Pozostałe to łódzka manufaktura, a dokładnie Muzeum Fabryki w Manufakturze. I 4 obiekty w województwie śląskim to oczywiście kopalnia Guido w Zabrzu, kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Tyskie Browarium w Tychach, Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu. Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku tych punktów kotwicznych powinno być maksymalnie 10.
Maciej Kłakowski, kierownik Działu Historii i Techniki. Czyli DAG. My opiekujemy się eksplozeum w Puszczy Bydgoskiej, na terenie wydm. Budynki są ukryte w lesie. Cały teren liczy około 2 km. Mamy 8 budynków plus ciągi komunikacyjne właśnie umieszczone w tych tunelach. Z czego 7 z nich stanowi kompletną linię produkcji nitrogliceryny. Ostatnią niedzielę miesiąca rozpoczynamy cykl naszych eksploniedziel. 26 kwietnia zapraszamy na pierwszą w tym roku eksploniedzielę, która nosi tytuł Oblężenie Eksplozeum. Przygotowaliśmy dla naszych gości zwiedzanie budynku Historia Broni i Uzbrojenia oraz strzelnicę ASG. Myślę, że będzie dużo dobrej, pozytywnej zabawy i poznania od historii tego miejsca.
A na konferencji w Eksplozeum był Andrzej Krystek. Przypomnę, pierwsza eksploniedziela w tym roku, 26 kwietnia. 52 345 5090 345 5060 PIK/Małpa Radio PIK.pl, także SMS-y, numer 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Of a one night stand, it could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong roads when mine? Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Dzień dobry.
Ja w sprawie pana Tomasza Goloba, tego wywiadu śmiesznego, co udzielił. Bo dla mnie ten facet się skończył, jak odszedł z Polonii. Może nie zawdzięcza Polonii dużo, ale jego tata dużo zawdzięcza. Jako menadżer kiedyś był tak zwany, nie? I dzięki niemu właśnie Protasiewicz odszedł. Bo jakby wiedział, że Golob odchodzi do Tarnowa, to by na pewno został. A dzięki temu mamy pierwszą ligę. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 również. Popołudnie z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, Wojciech z Bydgoszczy. Ja chciałem odnieść się do głosu słuchacza sprzed przerwy o wypowiedzi szefa FBI. Ja chciałbym wziąć w obronę tego pana, który, no trzeba powiedzieć tak, być może opierał swoją wiedzę o świecie i o otaczającym o społeczeństwie z mediów i z obrazków. Nasza cywilizacja jest medialna i bardzo obrazkowa. I być może tak oglądał takie rzeczy jak Pokłosie, może oglądał Idę, może czytał Grossa, może słuchał pana Bartoszewskiego, który powiedział, że w czasie okupacji bardziej się bał Niemców, Polaków niż Niemców. Może oglądał serial niemiecki o ojcach i matkach i stąd, proszę pana, wzięła się ta wiedza, którą władze Polski kultywują bardzo, bardzo starannie i uprawiają od długiego czasu tak zwaną pedagogikę wstydu. I myślę, że nie bardzo powinniśmy mieć pretensje do pana z FBI, tylko do naszych władz i do osób kształtujących politykę historyczną, która kompletnie leży. Jest to polityka antypolska, antypaństwowa i antynarodowa.
Ja tylko pozwolę nie sobie wejść w słowo FBI, i tak? Tylko zaznaczyć, że była reakcja polskiej dyplomacji, był wezwany ambasador, więc to
a
nie
ja
jest tak.
A ja wiem, że... ale proszę pana, ja to odbieram jako absolutny szczyt hipokryzji. Jeżeli pan Bartoszewski mówi, że bardziej bał się Polaków niż Niemców, to on ma czelność cokolwiek powiedzieć. On jest sprawcą tego zamieszania i tego bardzo fałszywego obrazu. To są artykuły pana Cichego w Gazecie Wyborczej o mordowaniu Żydów przez AK. Jest to cała seria materiałów publikowanych w polskich mediach, w polskiej prasie, omawianych przez polską telewizję i radio. I nie dziwmy się panu z FBI. Dziwmy się i wyraźmy oburzenie na działalność naszych władz, bo one są winne za wykształcenie i stworzenie takiego obrazu. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK@radiopik.pl, także SMS-y, numer bez zmiany 70906. Proszę wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Pan Grzegorz napisał: Speedway na basenie narodowym w Warszawie. Znowu cała Europa śmiała się z Polski i Polaków. No właśnie, to też może być zły komunikat, bo owszem, zawody były w Polsce i były w Warszawie, aczkolwiek winna jest firma tak naprawdę duńska. 52 345 50 90 345 50 60 PIK@radiopik.pl, także SMS numer 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Kolejny telefon, kolejny słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry. Halo, halo.
Halo.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, Marek z Torunia. Panie redaktorze, chciałbym wypowiedzieć się na temat tego pana, który mówił o panu Tomku Golobie i tego ostatniego rozmówcy. Wie pan, tacy my już jesteśmy. Kiedy dobrze jeździł Golob, byśmy go wychwalali. Kiedy historia nasza, chcę troszeczkę powiedzieć, jak było i również na niekorzyść Polski, to my się zaraz oburzamy Bartoszewskiego, przypominamy wszystkiego, inne jeszcze jakieś takie szczegóły. Historia niestety wiele razy mówi nam, że Polacy również byli niedobrzy dla Żydów. Również wiele rzeczy robili przeciwko Żydom. Również wiele było sytuacji takich, że...
No tak, ale mimo wszystko były to incydenty.
To były incydenty, ale wie pan, no nie wolno panu, który rozmawia, mówić, a Bartoszewski mówił, a Bartoszewski, to nie jest jego kolega. To jest minister, to jest człowiek, który przeszedł, jeżeli mówi, to coś wie na pewno więcej, aniżeli ten, który zajmował się głos. Natomiast odnośnie pana Tomka Goloba, proszę pana, wybitny polski sportowiec i opowiadanie, że ojciec, że
że odszedł, że gdyby był w Polonii, gdyby odchodził z Polonii, to by został protasiewiczny. To jest takie gdybanie. Kiedy jeździł dobrze, było wszystko okej. Okay. Kiedy zaczął troszeczkę gorzej jeździć, to wypowiadanie takie. A tak naprawdę to największą karierę zrobił nie w Polonii, tylko w Stali Gorzu. Bo tam go doceniano. A tu bez końca były jakieś problemy. Chylić czapki przed takimi zawodnikami jak Tomasz Golob. I ten wywiad, którego pan tutaj przedstawił na antenie, jest bardzo trafny i bardzo fajny. Życzyłbym sobie, żeby każdy sportowiec tak na koniec kariery lub przy końcu kariery mógł się tak wypowiedzieć swobodnie, dokładnie. Cieszmy się, że taki był sportowiec i cieszmy się, że jeszcze jak najdłużej jeździł. Dziękuję.
Tomasz Golob cały czas pozostaje najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem. A część, jeśli nie większość tych tytułów zdobył, kiedy jeździł w Bydgoszczy, tak czy inaczej.
To jest prawda.
Panie Marku, dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałpa radio.pl, także SMS numer 70 906, proszę wpisać pik, treść opinii i no i podać jeszcze swoje imię. Popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, mam do troszkę. Jak mieszkałem w Bydgoszczy, chodziłem i na Tomka Goloba, i na Protasiewicza. I ktoś tu mówi, żeby Protasiewicz to czy tamto. Protasiewicz się nie umyło do pana Goloba, i o czym tu rozmawiamy. Był swoją klasą i tym tak. No, nie ma o czym tu w ogóle rozmawiać. To jest siła facet. To jedna sprawa. Druga sprawa to sprawa wypowiedzi pana dyrektora FBI. No facet zero, tym bardziej, że historię się podobnie skończył na studiach. No, obojętnie co by nie powiedział, jak jest historykiem, to powinien coś na ten temat wiedzieć. Szkoda, że nie powiedział, że Stany Zjednoczone pomagały SS-manom potem i tak dalej. Tego to zapomniał powiedzieć. Nie? Natomiast o mordowaniu Polaków to owszem. Ale i owszem, sami się do tego też przyczyniliśmy, bo nie umiemy się otrząsnąć. Jakby ktoś jeden zapłacił z 500 tysięcy dolarów, drugi, to by od razu się troszeczkę inaczej to zrobiło. Nie występujemy przed sądami światowymi w sprawie rzucania obelg na państwo polskie. I takie są, a dzisiaj jeszcze pan, że tak powiem, minister, no bo z niego minister już nie powiem, pan Schetyna, mówi, że trzeba tej sprawie praktycznie rzecz biorąc, nie powiedział łebu kręcić, ale powiedział, że trzeba szybko to przydusić, żeby to się nie rozchodziło. Ja nie bardzo mogę zrozumieć tego ministra. Czytałem, że pan Schetyna jest bardziej facet z tym, co się ma, a nie z tym, co jest, bo on raczej nie ma nic chyba w takim układzie. Zdurniał całkiem, jak został tym ministrem. No i chcę jeszcze dodać na to, że więcej musimy przeznaczyć pieniędzy na tego typu rodzaje filmy właśnie, jak Ida, jak Pokłosie i jeszcze inne. Zakupywać z Niemiec, gdzie się wybiela już praktycznie, że to Niemcy przechowywali Żydów, a nie Polacy. No to już są paranoja niektóre rzeczy. I my to jeszcze kupujemy od telewizji niemieckiej i puszczamy w Polsce te seriale. No to się w głowie nie mieści. Jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam, że trochę przyciągnąłem. Postawiliśmy Muzeum Martyrologii Żydowskiej w Polsce. Wydaliśmy setki milionów. Oczywiście Żydzi trochę dołożyli się, bo dołożyli tam 1/3. No ale Niemcy nawet do tuweczki nie dali. No to nasz głupi naród jest taki. Tyle sześć. Muszę tak, przepraszam, o sobie to powiedzieć. Do usłyszenia.
Tyle pan Bogdan, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60. Również to będzie ostatni telefon przed godziną 16. Słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, pana redaktora. No ja w całej rozciągłości popieram pana Bogdana z Włocławka, bo się wypowiedział dosyć szeroko i dokładnie na ten temat. I trudno mu odmówić i słuszności, ma rację i ja się z tym zgadzam. Jeszcze chciałam tylko dodać jedno zdanie, że taka postać, która jest bardzo znana w świecie i szanowana podobno, którą jest pan CIA, no to w każdym razie powinien być odpowiedzialny przynajmniej.
To było Federalne Biuro Śledcze FBI.
No to tym bardziej. Miał dosyć okazji, żeby prześledzić, jak nie sam, to posłużyć się swoimi pracownikami, którzy by mu uświadomili, jaka była rzeczywistość i realia Holokaustu, a nie opowiadać bajki, że on tam chciał powiedzieć, ale nie powiedział, nie wyraził się w sposób właściwy, bo zastosował niewłaściwe słowo. Ja jako Polka czuję się obrażona, dotknięta, co by nie było, jeśli w każdym społeczeństwie są czarne owce, w naszym mogły być również i nie zaprzeczam, ale w amerykańskim też ich nie brakowało i nie brakuje, co na każdym kroku jest widoczne, więc nie chcą oni tacy biali, jacy chcą być biali i w przeprosiny i to naprawdę w taki sposób, w jaki nas obraził, w taki niech nas przeprosi publicznie, oficjalnie i na cały świat.
Dziękuję za telefon.
Bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia. Do rozmów telefonicznych, tak jak powiedziałem, powrócimy już po godzinie 16. Pisać mogą Państwo przez cały czas.
Zbudzą się na nowo, zbudzą się w innym kolorze. Jakaś chemia stworzy je, coś tak czuję, że u ludzi może być tak samo. Zatem nie chcę, ja dziękuję, tutaj świetnie bawię się. Laj, da, ba, da, ba, da, ba, da. Chemia, inkarnacja, dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Jest siłę na kolejny dzień, bo czytaj, bo wszystkie bajki dobrze znam. Ja bardzo boję się obudzić tam, gdzie nie mam. Nie dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Jest siłę na kolejny dzień, bajek nie czytaj, bo wszystkie bajki dobrze znam. Ja bardzo boję się obudzić tam, gdzie nie mam. Nie. Nawet nie chcę zasnąć, bo gdy zasnę, to ja wiem, że w innym ciele zbudzę się. Mam zbyt wiele do stracenia, mam przyjaciół wielu, bez nich nigdzie się nie ruszam. Jakaś chemia trzyma mnie. Daj, daba, 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 daj. Chemia, inkarnacja, dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Jest siłę na kolejny dzień, bajek czytaj, bo wszystkie bajki dobrze znam. Ja bardzo boję się obudzić tam, gdzie nie mam. Nie dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Jest siłę na kolejny dzień, bajek nie czytaj, bo wszystkie bajki dobrze znam. Ja bardzo boję się obudzić tam, gdzie nie mam. Nie.
Reklama.
Co wyróżnia markę Husqvarna? 300 lat doświadczenia? Dbałość o szczegóły? Kunszt inżynierów? Styl, z jakim podchodzimy do wszystkich produktów Husqvarna? Husqvarna to pewny wybór. Marka sprawdzona przez pokolenia profesjonalistów. Sprawdź najnowsze promocje u autoryzowanego dilera Husqvarna.
Kosiarka serii LC już od 1639 zł. Dostępna także w ratach 0%. Nie czekaj, czas promocji ograniczony. Zapraszamy, Bydgoszcz, ulica Boja Żeleńskiego 1, telefon 52 349 05 93, Inowrocław, ulica Średnia 10, telefon 52 357 69 57.
I skłon! Rozciągajcie się, dziewczyny.
Aśka, ale jesteś super elastyczna.
Ja? Super elastyczna to jest miła Radka.
Co?
Pożyczka w kredyt OK. Do 3000 zł, na co chcesz, z wyborem czasu spłaty od 3 do 12 miesięcy. Gdy spłacisz wcześniej, nie masz dodatkowych opłat.
To ja sięgnę po miłą Radkę.
Sięgnij i ty. Zwłaszcza, że teraz zwracamy do 20% kosztów pożyczki. Zadzwoń 601-500-500. Kredyt OK. Na nas możesz liczyć. 601-500-500.
Polska. Województwo kujawsko-pomorskie. Miejscowość Bydgoszcz. Duży pokój. Siódme niebo. Tu przebywa szczęśliwy gracz, który 11 kwietnia 2015 roku wygrał w lotto ponad 13 200 000 zł. Cała Polska wygrywa. Wygraj i ty.
Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Brzozowski, Władysław Hasior, Jerzy Nowosielski, Henryk Starzewski. Prace tych i wielu innych wybitnych polskich twórców sztuki współczesnej zagoszczą w Galerii Sztuki Nowoczesnej. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza na wystawę prac z kolekcji sztuki Filharmonii Pomorskiej. Ekspozycja czynna od 22 kwietnia do 7 czerwca 2015 roku.
Reklama. Kampania społeczna.
Boli mnie. Mnie Jerzego Sztura boli powszechny pogląd, że kiedy ktoś choruje na raka, to musi cierpieć. Nie musi. Wiem, bo swoje przeszedłem. Dziś medycyna potrafi opanować ból. Chorujesz na raka? Domagaj się od lekarzy skutecznej terapii przeciwbólowej. Nie kłaniaj się bólowi i nie ból się.
Rak wolny od bólu. Organizatorem kampanii jest Koalicja na Rzecz Walki z Bólem. Wygrajmy z bólem. Szczegóły rakwolnyodbólu.pl.
Kampania społeczna.
Jest 16. Poniedziałek, 20 kwietnia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Ponad ćwierć miliona złotych będzie kosztował remont domu dziecka w Białochowie koło Grudziądza. To więcej niż przypuszczano jeszcze kilkanaście godzin po pożarze. Niestety uszkodzenia i zniszczenia są poważniejsze niż wskazywał na to zewnętrzny stan budynku. Przypomnijmy, do pożaru doszło 29 marca w godzinach wieczornych. Z płonącego budynku udało się szczęśliwie ewakuować 28 wychowanków.
Według wstępnego kosztorysu budowy remont może pochłonąć nawet 260 tysięcy złotych, bo okazało się, że zakres prac jest większy niż wcześniej sądzono. Edmund Korgol, starosta Grudziądzki.
Ile zniszczeń to się okazuje po odsłonięciu dopiero. Dach, elektryka i centralna i woda. W tych pokoikach, gdzie się paliło, to trzeba skuć wszystko do tynków. Trzeba stropy wymienić, tynki, instalacje wszelkie i tak dalej, i tak dalej.
Pomimo pomocy firm i osób prywatnych, samorząd na razie nie ma takich środków w budżecie.
Tych pieniędzy nie było w budżecie. I one będą, ale poprzesuwamy. Musimy sesją, uchwałami rady poprzesuwać z innych na pokrycie kosztów remontu.
Wychowankowie na czas remontu będą mieszkać w domu dziecka w Wydrznie, koło Łasina. Z Grudziądza Marcin Doliński.
Jest szansa na to, że jutro wieczorem ruszy kombajn, który ma wydrążyć chodnik w stronę miejsca, gdzie mogą znajdować się uwięzieni górnicy. W Rudzkiej części kopalni Wujek od 3 dni trwa akcja poszukiwawcza. Ratownicy ręcznie przebierają rumowisko. To jednak zajmuje bardzo dużo czasu, stąd pomysł stworzenia przez kombajn nowej drogi. Dodatkowo eksperci rozważają odwiert z powierzchni. Miałby on zaledwie 30 cm średnicy, lecz pozwoliłby na wpuszczenie kamery, a także wody i jedzenia w rejon, gdzie powinni znajdować się górnicy, wyjaśnia rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros.
Już na powierzchni jest precyzyjne GPS-em wyznaczanie miejsca, gdzie należałoby to robić. Tam jest ponad kilometr odległości, czyli trzeba bardzo precyzyjnie wyliczyć, gdzie oni mogą być, które to jest miejsce na powierzchni, wyznaczyć GPS-em, bardzo precyzyjnie wycentrować, żeby to było to. Po drugie, jeszcze parę zgód trzeba załatwić, a po trzecie trzeba zorganizować, i to jest wszystko w trakcie, wiertnicę. Także w momencie, gdy będzie decyzja, żeby po prostu, żeby można było startować jak najszybciej.
Wojciech Jaros podkreśla, że jeśli górnicy w czasie wstrząsu znaleźli się w bezpiecznym miejscu, mają spore szanse na przeżycie. Bezpieczeństwo w kontekście sytuacji na Ukrainie to jeden z tematów rozmowy premier Ewy Kopacz z szefem czeskiego rządu Bohuslawem Sobotką. W Pradze odbyły się międzyrządowe konsultacje. Jak mówiła podczas wspólnej konferencji Ewa Kopacz, wspomniano też o przygotowaniach do szczytu Unia Europejska-Ukraina. Zgodziliśmy się, że dziś kluczowe jest utrzymanie rozejmu i realizacja postanowień z Mińska, zaznaczyła. Dodała, że Unia musi być w tej sprawie solidarna.
Ukraina potrzebuje wsparcia ze strony Unii Europejskiej po to, aby przeprowadzić fundamentalne dla swojego kraju reformy. Ta dzisiejsza pomoc, ta pomoc nawet kosztowna dla niektórych krajów, ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji i dalszego rozwoju tego kraju.
Ewa Kopacz podkreśliła, że pomoc Ukrainie i stabilizacja w tym kraju oznaczają stabilizację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W międzyrządowych konsultacjach wzięli udział przedstawiciele resortów obrony, spraw wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju, środowiska, rolnictwa, gospodarki i skarbu. Tematami rozmów będą m.in. bezpieczeństwo energetyczne i współpraca regionalna. Wyższy Sąd Krajowy w Rostocku podjął decyzję o przekazaniu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości Adriana M., powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka sądu Christine Böhm. 31-letni mężczyzna jest podejrzany o uprowadzenie 10-letniej Mai. Przekazanie stronie polskiej może nastąpić już wkrótce, ponieważ aresztowany wyraził zgodę na uproszczoną procedurę ekstradycji. Poszukiwana od wtorku 10-letnia Maja z Wołczkowa została odnaleziona w środę na terenie Niemiec. Policja zatrzymała w tej sprawie mężczyznę, który był przy dziewczynce. M był już notowany za porwanie dziecka w Wielkiej Brytanii. Podczas poszukiwań dziewczynki po raz pierwszy w Polsce uruchomiano system Child Alert, stosowany w szczególnych i skomplikowanych przypadkach zaginięcia zaginięcia dzieci, zakłada on jak najszybsze rozpowszechnienie informacji o zaginionym dziecku. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Na termometrach od 11 do 13 stopni. Wiatr jest umiarkowany i dość silny w porywach. Może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Wieje z północy. Ciśnienie 1013-1014 hektopaskali. Do północy będzie rosło, później będzie wolno spadać.
Reklama.
Wyobraź sobie miejsce pełne butów. I to jakich butów? Same znane marki. Voyaz, Badura, Ryuko, Tamaris, Caprice. A wszystkie te buty 15% taniej niż w innych sklepach. Znajdziesz je w salonie obuwniczym Dawid w Brodnicy przy Mostowej 7. Przyjdź i wybierz coś dla siebie. Mamy też skórzane torebki, damskie, męskie oraz obuwie sportowe marki Adidas i Reebok. Sklep obuwniczy Dawid, Brodnica, ulica Mostowa 7. Czekamy na Ciebie.
I skłon! Rozciągajcie się, dziewczyny!
Aśka, ale jesteś super elastyczna.
Ja? Super elastyczna to jest miła Radka.
Co?
Pożyczka w kredyt OK. Do 3000 zł, na co chcesz, z wyborem czasu spłaty od 3 do 12 miesięcy. Gdy spłacisz wcześniej, nie masz dodatkowych opłat.
To i ja sięgnę po miłą Radkę.
Sięgnij i ty. Zwłaszcza, że teraz zwracamy do 20% kosztów pożyczki. Zadzwoń 601-500-500. Kredyt OK. Na nas możesz liczyć. 601-500-500.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części programu mówić będziemy o bazie marsjańskiej w Toruniu, o tym, jak będą wyglądały w regionie majowe juwenalia, a także o Europejskim Tygodniu Szczepień. Baza marsjańska na wyciągnięcie ręki w toruńskim centrum handlowym Copernicus. Stanął model bazy wykonany w skali 1 do 5. Pneumatyczne namioty w kształcie kopuł połączone są tunelami, a w ich wnętrzu znajdują się stanowiska botaniczne. Można wziąć udział w warsztatach marsjańskich oraz zobaczyć wirtualne obserwatorium ciemnego nieba. Odważni mogą też poczuć się jak w kokpicie rakiety, wsiadając do trójpierścieniowego żyroskopu. Wszystko po to, by lepiej poznać czerwoną planetę.
Piotr Nawalkowski, Stowarzyszenie Polaris OPP. Mam przyjemność koordynować bazę marsjańską, naszą pierwszą realizację w Toruniu tego typu. Jest to atrakcja typowo dydaktyczna. Staramy się bowiem prezentować młodzieży, jak i również rzeczywiście osobom dorosłym, jak wyglądałoby nasze życie w przyszłości na czerwonej planecie, czyli właśnie planecie Mars. Mamy tutaj trzy główne namioty: eksploratorium, ogród na Marsie oraz wirtualne obserwatorium ciemnego nieba, które umożliwiają nam troszeczkę jakby przemieścić się, no i w przestrzeni i w czasie, żeby poznać, jak w przyszłości będzie wyglądała taka baza marsjańska w stylu, no troszeczkę kolonialnym, dlatego że staramy się pokazać, że pierwsze właśnie bazy będą prezentowane na zasadzie pneumatyki, a więc dmuchane namioty, które zostaną wysłane z pierwszymi kolonizatorami.
Anastazja Marceniuk i prowadzę zajęcia w kąciku animacji. To są takie, powiedzmy, próbki kamyków, który trzeba chwycić takim specjalnym urządzeniem. Kolejną jakby częścią tego naszego kącika jest puzzle marsjański. Trzeba złożyć, proszę bardzo, powierzchnię Marsa. I tutaj mamy również bardzo fascynujące stanowisko. To się nazywa traf meteorytem w krater marsjański. Czyli mamy tutaj krater marsjański, oto, i piłeczki, którymi trzeba, proszę, trafić w ten oto krater.
Co tutaj mogliście czego spróbować?
Najpierw pani nasypała i pani wlała wodę, no a ja zamknęłem.
Ale gdzie pani nalała tą wodę, powiedz?
Nalała do takiego pudełeczka.
A co w tym pudełeczku było?
Nasionka i taka ziemia.
I co się wtedy stało, jak wlała tam wodę?
I na razie nic, ale będzie to rosło.
Czyli coś zasiałeś, tak?
Tak. Ja rzucałam kulki. Nie udało się mi rzucić do Marsa. Oglądaliśmy gwiazdy.
Przez co je oglądaliście?
Przez teleskop.
Juliana Walkowska.
W bazie marsjańskiej mamy też, można powiedzieć, ogród.
Dokładnie, musimy zadbać o to, żeby coś nam produkowało tlen oprócz maszyn oraz o pożywienie, które zaczyna się od roślin. Przywieźliśmy rośliny, które być może mogłyby być tymi pierwszymi, które zabierzemy na Marsa. Muszą to być rośliny zielone, żeby nam produkowały odpowiednią ilość tlenu. Również muszą to być rośliny, które nam dadzą pożywienie. Na początek najprawdopodobniej będą to rośliny, które bardzo szybko rosną, a nie mają zbyt dużych wymagań, żeby dostarczyć nam pożywienia. Na przykład podaje się, że mogą to być glony, mogą to być również rośliny nasienne, które szybko wykiełkują. Proponujemy wykonanie samodzielnie sadzonki rzeżuchy, opisujemy ją odpowiednio i mamy nadzieję, że do końca naszego pobytu tutaj zdążą te roślinki wykiełkować.
Bazę marsjańską będzie można zobaczyć w Toruniu do końca tego dnia w godzinach od 10 do 18, a w weekend od 12 do 20, a rozmawiała Monika Kaczyńska. Już niebawem studenci opanują miasta regionu. Samorządy studenckie Kujawsko-Pomorskich Uczelni przedstawiły w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu program na majowe juwenalia. Jak zwykle oprócz koncertów będzie można wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Pierwsi zaczną świętować studenci z Torunia. Tam juwenalia odbędą się między 7 a 9 maja.
Piotr Durtan, przewodniczący samorządu studenckiego UMK. Podczas trzech dni koncertowych będziemy mogli zobaczyć takie gwiazdy na scenie głównej jak Enej, Mrozu, Wejder, Lux Torpeda, gwiazdy hip-hopowe takie jak Don Gorolesko i Gruby Mielski. Mamy również dwa dni imprez klubowych, oczywiście ponad 23 wydarzenia plenerowe. Zaczynamy oczywiście pochodem juwenaliowym spod akademików centrum pod kampus główny na osiedlu Bielany.
Andrzej Borszczuk, wiceprzewodniczący samorządu studenckiego do spraw organizacji i kultury. Pierwszy raz robimy sobie zdjęcie pod Kopernikiem. Zawsze ten Kopernik jest przebierane, a nigdy tak naprawdę nie zrobiliśmy sobie wielkiego studenckiego zdjęcia na tle naszego patrona. Z racji, że jest 70-lecie UMK, fajnie by było, żeby za 70 lat znowu ktoś odkrył te zdjęcia. Konkurs papierowi konstruktorzy. Studenci będą musieli z gazet oraz kleju zrobionego z mąki zbudować konstrukcję. Mecz w błocie, wielkie śniadanie na trawie, turniej paintballa. Możliwe, że nawet na forcie.
Bydgoszcz będzie świętować od 11 do 19 maja, zapowiada Anna Nawrocka, koordynatorka Królewskich Juwenaliów UKW w Bydgoszczy.
13 maja oczekiwana przez wszystkich blokada Łużyka, studenckie kapele, ale również i w tym roku główna gwiazda znana w całej Polsce, jednak jeszcze nie mówimy kto to. Następny dzień, czyli 10 lat Kazika, dzień koncertowy, gdzie tutaj również gwiazdy ogólnopolskie, Lutz, a także Raga Faja.
Oprócz koncertów także kultura, kino plenerowe między innymi.
Oczywiście, kino plenerowe, zaczynamy tym, a także jeżeli chodzi o kulturę, tutaj we wtorek kulturalny wieczór juwenaliowy. Różnego rodzaju stand-upy, kabarety, wieczór być może poetycki i drobna muzyka kameralna.
Nie zapominacie też o niepełnosprawnych.
We wtorek również podczas finałów Studenckiej Ligi Sportowej. Odbędą się również tak zwane juwenalia bez barier. Odbędzie się turniej golbal dla osób niewidomych lub słabowidzących. Będą mierzyć się właśnie osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi, które będą miały założone specjalne gogle uniemożliwiające widzenie piłki.
Piotr Kozioł, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o koncerty, będzie to wybuchowa mieszanka poprzez disco polo brzmienia ciężkiego rocka, regowo-rapowe rzeczy. Cały tydzień będzie się odbywał szereg wydarzeń kulturalno-sportowych, rozgrywki 1 z 10, bieg o puchar dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, finał Ligi Bowlingowej, turnieje gier konsolowych.
Michał Dymiński, przewodniczący Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
17 maja chcemy zrobić z uczelni park rozrywki. Przez cały dzień będzie tam dostępne bungee, będą dostępne kule wodne, inne atrakcje. Wszystko będzie przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Będą turnieje w boczcie, będą kozackie zabawy, będzie turniej Masterchef.
Patryk Ciechanowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
28 maja to wielkie grillowanie. Dzień drugi to imprezy sportowe i klubowe. Wśród imprez sportowych turniej piłki ręcznej. Dzień ostatni, 30 maja, koncert główny. Zaprosiliśmy w tym roku zespół rockowy, zespół Zy i zespół hip-hopowy Pocahontas.
Dla popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Zaszczep w sobie chęci szczepienia. Pod takim hasłem odbywa się w tym roku Europejski Tydzień Szczepień, obchodzony od dziś do piątku. Jest to okazja, by przypomnieć, jaką ważną rolę odgrywają szczepienia w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zakażeniom. Zwłaszcza, że jak alarmuje sanepid, rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci.
W Polsce obowiązuje tak zwany kalendarz szczepień, a same szczepienia są wykonywane w oparciu o ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Kalendarz obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i zalecane, przypomina Joanna Biowska z toruńskiego sanepidu.
Zgodnie właśnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych, pierwszymi szczepieniami, które dziecko w pierwszej dobie życia już otrzymuje, to są gruźlica, szczepienie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. A potem jest schemat ustalony, w drugim miesiącu życia dochodzą szczepienia na tężec, błonicę, krztusiec, powtórne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przeciwko pneumokokom i rotawirusom. Później mamy trzeci, czwarty miesiąc, kolejne szczepienia i ten schemat tak idzie. To jest dosyć długi schemat, który praktycznie kończy się na uzyskaniu pełnoletności.
Coraz częściej rodzice decydują się jednak na to, by dzieci nie szczepić. Zdaniem specjalistów jest to niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do epidemii.
Póki mamy wysoką wyszczepialność, tak zwane to takie fachowe określenie, około 98%. Na szczęście na przykład na terenie Torunia i powiatu toruńskiego na razie jeszcze szczepienia ochronne są tak realizowane na tym poziomie. Jest zachowana tak zwana odporność zbiorowiskowa. Natomiast jeśli większa ilość osób by nie była poddawana szczepieniom, wytworzyłaby się pewnego typu nisza i grozi to niestety powstaniem epidemii. Z tego typu sytuacją mamy w tej chwili do czynienia w odniesieniu do Odry w Niemczech chociażby. I widać jak ten mechanizm działa, jakie to jest groźne.
Szczepienie dzieci to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Jeśli inspektor sanitarny otrzymuje sygnał, że dziecko mimo braku przeciwwskazań nie jest szczepione, wzywa rodziców na pogadankę profilaktyczną.
Jeśli to nie skutkuje, to niestety trzeba wkroczyć w postępowanie egzekucyjne w administracji. To ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje. Z tym, że tu organem właściwym do nakładania grzywien jest wojewoda. Także inspektor sanitarny kieruje wtedy wniosek do wojewody. Muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 17 takich wniosków do wojewody kujawsko-pomorskiego skierował. Bowiem mamy na swoim terenie niestety też rosnącą liczbę osób, które nie szczepią swoich dzieci. Na koniec ubiegłego roku takich środowisk było 98 i to dotyczyło 141 dzieci. A już w tej chwili mam świeże dane, mamy 110 środowisk i 162 dzieci.
Dla Popołudnia z Nami, Monika Kaczyńska.
Do piątku w godzinach od 8 do 15 trwa dyżur pracowników toruńskiego sanepidu, podczas którego można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące szczepień. Porady są bezpłatne. 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl SMS-y 70 906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Czekam na Państwa telefony, SMS-y i listy elektroniczne. List od pana Czesława, który powraca do wywiadu z Tomaszem Golobem, i pan Czesław pisze, może wypowiedź była dłuższa i wątek bydgoski, dziennikarz nie z naszego regionu wyciął. Wracając do zawodów, wielki skandal, pan Ola Olsen powinien pójść na emeryturę, tyle pan Czesław. 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl SMS te proszę nadsyłać pod numer 70 906. Proszę wpisać PIK, treść opinii, podać również swoje imię.
like that. And if I leave.
SMS od pana Grzegorza, który z kolei powraca do wypowiedzi szefa FBI. Pan Grzegorz pisze, taka wypowiedź szefa FBI, gdyby była skierowana do Rosjan, odpowiedź byłaby natychmiastowa od prezydenta Rosji MSZ, obawa my byłby malutki, tyle pan Grzegorz. 52 345 5090 345 5060 pikmałparadio.pl. Jeszcze SMS-y pik. Jeszcze numer nie powiedziałem. 70906 PIK. Treść opinii. Proszę również podać się swoje imię. Kolejny SMS, tym razem od pani Jolanty, która napisała: rację ma pan, który przypomniał niektóre wypowiedzi i różne dzieła, które fałszywie oskarżają Polaków. Tyle pani Jolanta. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałparadio.pl. SMS numer 70906. Wystarczy wpisać pik, potem treść opinii, no i koniecznie podać swoje imię. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam ciekawą propozycję dla pana. Więc na tym samym poziomie wypowiedź naszego prezydenta, który powiedział, że to była największa zbrodnia Rosjan Katyń, nieprawda, to jest na tym samym poziomie, co ten z FBI. Po tym Schetyna powiedział, że obóz wyzwolili Ukraińcy, ten sam poziom. I teraz my mamy czelność mieć do tego pana tam z USA pretensje. Przede wszystkim Ukraińcy nas wymordowali setki tysięcy, a nie 20, ani 25 tysięcy żołnierzy i oficerów, tylko setki tysięcy grabiamy, widłamy dzieci, kobiety, wszystkich. To jest taka sama wypowiedź na tym samym poziomie. Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałparadio.pl i jeszcze SMS. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say, and you play it cold. Jak się okazuje, czas szybko płynie. Dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Popołudnie z nami już się kończy. W studiu już Żaneta Walentyn. Za kilka minut bliżej życia. O czym dzisiaj?
Ja bym dzisiaj chciała się z państwem chwilę pozastanawiać nad tym, dlaczego państwa Europy Zachodniej i Ameryka, mam na myśli oczywiście Stany Zjednoczone, wiedząc o tym, kto dokonał zbrodni katyńskiej, przez wiele, wiele lat nie wypowiadali się na temat, czy te państwa nie wypowiadały się na temat wykonawców tej zbrodni. Dlaczego? Wiadomo, że była zimna wojna, więc tym bardziej wydawałoby się, że powinni o tym głośno krzyczeć i trąbić. Dlaczego zaczęłam się nad tym zastanawiać? Ano dlatego, że w minioną sobotę, nie tę 3 dni temu, tylko no 10 dni temu, mieliśmy
minioną
sobotę, mieliśmy taką sytuację, że w Szubinie odsłonięto pomnik dwóch żołnierzy amerykańskich, którzy już w 1943 roku słali listy z zaszyfrowanymi informacjami o tym, że byli świadkami ekshumacji i o tym, kto tej zbrodni dokonał. Jednak przez wiele, wiele lat i zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania w tej kwestii się nie wypowiadały.
Tyle tytułem zapowiedzi. Proszę pozostać z nami. Ireneusz Sanger, kłaniam się. Do usłyszenia.